wyznania. Przystępujemy do realizacji punktu 7 projektu uchwały PU 1192/14 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. I oddaję głos panu prezydentowi Jerzemu Stępniowi. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, przedstawiamy Państwu do rozpatrzenia i w perspektywie uchwalenia projekt uchwały dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Proszę Państwa, projekt ten został złożony w Biurze Rady w dniu 27 maja. Od tego dnia przez kilkadziesiąt dni trwały intensywne prace Komisji Polityki Przestrzennej. Odbyła się również jedna komisja połączona. Obradowały wspólnie Komisja Polityki Przestrzennej i Komisja Rewitalizacji. Chciałbym rozpocząć od przypomnienia przesłanek, które przesądziły o tym, że mniej więcej półtora roku temu przedstawiliśmy Państwu do uchwalenia projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia tejże zmiany. A zaczynam prezentację od tego, bo zwłaszcza w ostatnim okresie i w przestrzeni medialnej... I
na przepraszam, Panie Prezydencie. Państwa radnych proszę jednak o trochę uwagi. To jest duży dokument i myślę, że powinniśmy przysłuchiwać się temu, co będzie prezentowane, z uwagą. Proszę.
A zatem powtórzę, chciałbym rozpocząć od przypomnienia przesłanek, które sprawiły, iż Rada Miasta Poznania w dniu 20 listopada 2012 roku podjęła uchwałę o przystąpieniu do prac nad zmianą tego dokumentu planistycznego, jakim jest studium. I czynię tak nie bez przyczyny, bowiem w ostatnim okresie, zwłaszcza gdzieś w przestrzeni medialnej, ale również na poprzedniej sesji, w oświadczeniu jednego z panów radnych, pojawiły się głosy powątpiewające w zasadność tego kroku. A w uzasadnieniu do uchwały z 20 listopada 2012 o przystąpieniu te przyczyny, przesłanki, jest ich co najmniej kilkanaście, zostały wyartykułowane. Chciałbym je zatem przypomnieć. Można je pogrupować na takie trzy zasadnicze pakiety. Otóż pierwszą przyczyną były zmiany, jakie nastąpiły w przepisach prawa w okresie między uchwaleniem studium poprzedniego a podjęciem uchwały o przystąpieniu do zmiany. I to zarówno w przepisach prawa tego powszechnie obowiązującego, jak i w przepisach prawa miejscowego, lokalnego czy regionalnego. Powtórę, podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, cały czas spływały, spływają nadal wnioski o zmianę studium. Tak jak spływają wnioski o zmianę planów, tak podobny mechanizm ma miejsce w przypadku studium. Te wnioski sukcesywnie są rozpatrywane, nie rzadziej niż dwa razy w roku przez prezydenta. Takich wniosków było co najmniej kilkadziesiąt na ów czas. Wnioski pochodzące od rozmaitych podmiotów, od osób fizycznych, od podmiotów gospodarczych, od gestorów sieci, od rad osiedli, a zatem z rozmaitych kręgów, które zainteresowane są w sposób oczywisty ewentualnymi zmianami. No i trzecia taka przyczyna o charakterze, czy przesłanka o charakterze zasadniczym, że rozpoczęliśmy pracę nad zmianą tego dokumentu, to była konieczność czegoś, co można określić mianem aktualizacji zapisów poprzednio przyjętego studium. Rzeczywistość przestrzenna, rzeczywistość prawna związana z ową rzeczywistością przestrzenną ma charakter dynamiczny, niestatyczny. Miasto jest organizmem żywym, a zatem w przestrzeni miasta zaistniało wiele zdarzeń takich przestrzennych, które winny znaleźć odwzorowanie w zapisach studium, ponieważ często mają wpływ bardzo istotny na cały kontekst przestrzenny. Szanowni Państwo, przechodząc do szczegółów związanych z owymi przesłankami, które skłoniły nas do podjęcia tych prac, no to wspomnę o tych przesłankach natury prawnej, wymienię kilka, nie chciałbym cytować w całości tego uzasadnienia. A zatem niewątpliwie jedną z istotnych przyczyn natury prawnej, ale potem również i takiej faktycznej, przestrzennej, była ustawa o przygotowaniach do Mistrzostw Europy w piłce nożnej i specjalny tryb postępowania czy procedowania związana z szeregiem ważnych, istotnych inwestycji, przede wszystkim o charakterze infrastrukturalnym, a zatem no, musiało to znaleźć, czy powinno to znaleźć swoje odbicie w tekście, w aktualizacji studium. Następnym przepisem prawnym, który skłonił nas do tego, by podjąć zmianę, to jest ustawa z 7 maja 2010 o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Wprowadziła ona między innymi nowe zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej. Dalej dokonano w tym czasie zmian granic, zniesienie bądź ustanowienie nowych obszarów ograniczonego użytkowania. To również była przyczyna istotna związana z tym elementem aktualizacji zapisów studium. Dalej zostało wydane rozporządzenie wojewody wielkopolskiego, które, na mocy którego ustanowiono obszar chronionego krajobrazu Dolina Cybiny w Poznaniu. Zostały ustanowione na mocy dyrektywy Rady Europy specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000, Biedrusko i fortyfikacje w Poznaniu. Został utworzony na mocy rozporządzenia ministra środowiska obszar specjalny ochrony ptaków, Dolina Samicy. Przez Radę Miasta Poznania zostały ustanowione 3 użytki ekologiczne, Taszki Ratajskie, Bogdanka 1, Bogdanka 2. Zostało znowelizowanych czy zmienionych cały jeszcze szereg innych przepisów prawa, tych o charakterze powszechnym. Niezależnie od tego, studium winno być w sposób, to jest też oczywiste, powinno być w sposób ścisły powiązane z innymi dokumentami, które określają politykę przestrzenną naszego miasta, czy też z dokumentami planistycznymi wyższego rzędu. I tak przypomnę, że została uchwalona w okresie obowiązywania tego studia przez Radę Miasta Poznania strategia rozwoju miasta Poznania, a zatem to również rodziło i rodzi potrzebę przeniesienia pewnych elementów wynikających z tejże strategii do zapisów studium. Niezależnie od tego został w 2010 roku, 26 kwietnia, uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Nie było tego dokumentu wyższego rzędu. W znaczeniu planistycznym wyższego do studium nie było w momencie uchwalania studium w 2008 roku, a także, i to jest również element niesłychanie istotny w tym wymiarze prawnym, została przyjęta przez Radę Ministrów koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2030. To są te najistotniejsze przesłanki, powtarzam, nie jedyne i nie jest to katalog, który przedstawiłem w sposób wyczerpujący, ale są to najistotniejsze przesłanki natury prawnej, które uzasadniają, motywują fakt i są umotywowaniem faktu przystąpienia do zmiany zapisów studium. Podkreślę jeszcze raz konieczność pewnej aktualizacji, czy to wskutek wprowadzania w życie owych aktów prawnych, czy wskutek decyzji o warunkach zabudowy, czy realizacji inwestycji na podstawie specustaw. W przestrzeni miasta zaistniało szereg zdarzeń inwestycyjnych, które sprawiały, że owa aktualizacja zapisów stawała się rzeczą konieczną i niezbędną. Przypomnę, że Rada Miasta Poznania jednogłośnie w głosowaniu, dysponuje wydrukiem z tego głosowania z 20 listopada 2012 roku, podzieliła tę argumentację i to uzasadnienie i jednogłośnie opowiedziała się za przystąpieniem do zmiany studium. Było wtedy obecnych i głosowało 30 pań i panów radnych. Proszę Państwa, po przyjęciu tejże uchwały no nastąpiła cała procedura związana z opracowywaniem tego dokumentu, a zwłaszcza chciałbym zwrócić uwagę na te elementy procedury, które gwarantowały, zapewniały no, ten niesłychanie ważny element w procesach planistycznych, jakim jest partycypacja społeczna, udział społeczeństwa w rozmaitej postaci, w rozmaitej formie, w kształtowaniu treści owej zmiany, treści tego dokumentu. I chciałbym podkreślić to, iż od stycznia 2012 roku, już przypomnę, uchwała o przystąpieniu była z listopada, od stycznia 2012 roku w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej trwały prace analityczne, przygotowawcze, zbieranie informacji, no taka diagnoza istniejącego stanu rzeczy, a we wrześniu 2012 odbyło się już wtedy robocze spotkanie z przedstawicielami rad osiedli i celem tego spotkania było przedstawienie radom osiedli idei, zamiarów, trybu prac, procedury, a także, co ważne i co szczególnie podkreślam dzisiaj, harmonogramu, oczywiście roboczego harmonogramu owych prac. Tenże harmonogram zakładał, iż przedstawimy ten projekt w ostatnim roku upływającej kadencji, tejże kadencji i naszą intencją, a więc intencją autorów, prezydenta i autorów tego dokumentu jest to, by rozstrzygnięcie w tym zakresie również w takim terminie mogło być podjęte. Początkowo zakładaliśmy, iż do Biura Rady będziemy mogli ów dokument przekazać jeszcze w marcu roku bieżącego, zgodnie z owym harmonogramem. No, ze względów rozmaitych ten czas uległ nieco opóźnieniu, nastąpiło to w końcu maja. A zatem, proszę Państwa, najpierw owo spotkanie robocze z radami osiedli, tak by nikogo nie zaskakiwać, tak? Takim zamiarem. Następnie po podjęciu przez Radę Miasta uchwały, jak powiadam 20 listopada 2012, odbyły się 4 grudnia w Centrum Kultury Zamek tegoż roku pierwsze konsultacje społeczne. Pierwsze konsultacje społeczne, no, poświęcone właśnie owym planom związanym ze zmianą. Wnioski, następny element, to już ustawowy element, bo te konsultacje pierwsze są pozaustawowe, przypomnę, tak jak to ma miejsce w przypadku planów miejscowych. Następnie były zbierane wnioski, o tym fakcie informowaliśmy, również w informacjach prezydenta na sesji o tym fakcie, że są terminy, jest możliwość do składania wniosków. W określony przez ustawę czas, a więc do 14 stycznia 2013 roku złożono w sumie 424 w owym czasie wniosków. Proszę Państwa, poopiniowano wewnętrznym, zorganizowano na przełomie czerwca i lipca 2013, tym razem w Urzędzie Miasta, drugie konsultacje społeczne. Na tych konsultacjach odnoszono się już do projektu studium, który został już sporządzony i mógł być prezentowany. I następnie od 20 grudnia tegoż roku miało miejsce wyłożenie projektu do publicznego wglądu. W ramach wyłożenia odbyła się, co jest też obligatoryjnie wymagane przez przepisy ustawy, dyskusja publiczna, więc kolejny ważny, istotny element transparentności, partycypacji społecznej. I w czasie wyłożenia można było składać uwagi do studium. Informowaliśmy o tym szeroko. Myślę, że jeszcze nadmienię o tym pani dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, moja prezentacja siłą rzeczy, moje wystąpienie siłą rzeczy ma charakter jedynie sygnalny, skrótowy. Uwagi były zbierane do 14 lutego, wpłynęły 1243 pisma, które dały sumę 2861 uwag. Część uwzględnionych, a mianowicie 938, 1923 nieuwzględnionych. Oczywiście i w jednym i w drugim przypadku możemy mówić o tych, które uwzględniono w całości bądź w części. Proszę Państwa, jakie główne, powtarzam główne, zmiany proponujemy w projekcie, który złożyliśmy w Biurze Rady 27 maja? Kilka słów o tym. Na wstępie chciałbym podkreślić, iż zakres zmiany tej, którą dokonaliśmy i informowaliśmy o tym od samego początku, jest stosunkowo wąski. Powtarzam, stosunkowo wąski. Co to oznacza? Nie narusza on pewnych pryncypiów przestrzennych, urbanistycznych naszego miasta, a zatem zachowujemy istniejący model miasta w sensie pryncypiów, tak? odnoszących się do tego modelu i są trzy takie pryncypia, a mianowicie Poznań jako miasto zwarte, Poznań jako miasto z klinowo-pierścieniowym układem zieleni i po trzecie oparty na ramowym systemie komunikacji kołowej. A zatem tego modelu nie naruszamy. Zakres zmian, jak powiadam, jest stosunkowo wąski, nieszeroki, nieburzący pewnych kanonów urbanistycznych. Stąd też, mimo iż pojawiały się takie głosy, zwłaszcza w dyskusji na Komisji Polityki Przestrzennej, o konieczności, tak jak to było poprzednio, przypominam tym radnym, którzy pamiętają procedowanie poprzedniego dokumentu obowiązującego nadal, uznaliśmy, iż nie ma potrzeby sporządzania takiego koreferatu urbanistycznego. Pamiętacie Państwo, poprzednio taki dokument był sporządzony ze względu właśnie na stosunkowo wąski zakres proponowanych zmian. I przechodząc teraz do króciutkiego, sygnalnego omówienia owych takich najistotniejszych zmian. Pierwsze zmiany o charakterze takim ideowym. Pierwsza zmiana o charakterze takim ideowym. Dążyliśmy w owych zmianach do możliwie maksymalnego uproszczenia ustaleń studium, tak? A zatem do stworzenia takiej elastyczności, zwłaszcza dla procedowanych i uchwalanych, przygotowywanych w oparciu o zapisy studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanych przecież przez Radę Miasta. A zatem chcemy wytworzyć taką oto sytuację, że możliwość doboru parametrów, odnoszenie się do specyfiki terenu będzie miało miejsce na etapie sporządzenia planów. Tak? Studium jako dokument ogólny, kierunkowy, niechże takim pozostanie, tak by ową elastyczność by nie krępowało nas w momencie, kiedy przystępujemy już do ustaleń bardziej szczegółowych, czy wręcz bardzo szczegółowych. Drugą zmianą, o której chciałbym wspomnieć, to jest rezygnacja ze wskazywania w studium obszarów do ustaleń i podziałów, co nie wyklucza możliwości, bo jeżeli byśmy ujęli takie obszary, to wówczas obligatoryjnie byśmy musieli plany tam sporządzać. Natomiast rezygnacja z tego nie stwarza tego mechanizmu obligatoryjności, ale nie oznacza niemożliwości prowadzenia tych procedur. Będą one mogły być prowadzone, jeśli zajdzie taka potrzeba. Są to sytuacje incydentalne w oparciu o zasady ogólne określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Kolejna zmiana, no to już o tym wspomniałem, dostosowanie zapisów studium do obecnie obowiązujących przepisów prawa. No, rzeczywistość prawna, podobnie jak rzeczywistość przestrzenna, jest niesłychanie dynamiczna. Wspomnę choćby o takiej konieczności, jak dostosowanie zapisów w zakresie na przykład stacji bazowych telefonii komórkowej, regulowanych przez specjalną ustawę, i takich przykładów jest oczywiście wiele. Kolejne zmiany związane są z weryfikacją obszarów, wspomniałem już o tym pokrótce, z weryfikacją obszarów chronionych i obszarów o szczególnych warunkach i ograniczeniach w zagospodarowaniu oraz granic tych obszarów, one też ulegały zmianie, oznaczonych na rysunku studium. I tak na przykład dotyczy to obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, eksploatacji kruszywa, obszarów chronionego krajobrazu, na przykład Dolina Sybiny w Poznaniu, obszarów Natura 2000, użytków ekologicznych, choćby tych, o których wspomniałem, Traszki Ratajskie, Bogdanka i tak dalej. To jest niesłychanie istotny w dalszej kolejności obszarów ograniczonego użytkowania. Nowe obszary ograniczonego użytkowania zostały przecież w Poznaniu określone dla lotniska Ławica. Utracił moc obowiązującą rozporządzenie o obszarze ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Krzesiny, a zatem to wszystko powinno i musiało znaleźć odzwierciedlenie w zapisach studium. Nadto jeszcze również, mówiłem już o tym, uwzględniliśmy zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej wynikającej czy to z decyzji o warunkach zabudowy, czy to z na przykład realizacji przedsięwzięć prowadzonych w oparciu o specustawę, czy to drogową, czy realizacji przedsięwzięć Euro 2012. Nastąpiła również weryfikacja kierunków przeznaczenia terenów, to kolejny ważny punkt, terenów wskazanych pod zabudowę. Miała ona na celu zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta bez istotnej zmiany, to chciałbym szczególnie podkreślić, bez istotnej zmiany zasięgu terenów pod zabudowę, tak? A więc takie przekształcenia natury funkcjonalnej bardziej niż terytorialnej, w szczególności zmiana części dotychczasowych terenów składowo-przemysłowych, z których ta funkcja jest wypierana, ona albo wymiera, albo jest wypierana, wycofuje się tam ta pierwotna funkcja na tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej i usługowej. Dla przykładu podam kilka takich terenów. Wołczyńska Wołowska, Wieruszowska Żmigrodzka, Bułgarska Marcelińska, Jasielska Druskiennicka, Wilczak Hewelańska, tych przykładów jest oczywiście więcej. I do zmian w tej strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta należy również na przykład dopuszczenie zabudowy składowo-przemysłowej na terenach przy węźle autostradowym Krzesiny, miast dotychczasowych wskazań tylko pod funkcję usługową. W projekcie zmian odnieśliśmy się również do kwestii związanych z siecią obiektów handlu wielkopowierzchniowego, przy czym najistotniejsza, proponując kilka nowych miejsc, ale najistotniejsza w mojej ocenie tutaj jest kwestia usytuowania tychże obiektów w centrum miasta Poznania i tutaj proponujemy pewne ograniczenie w tym zakresie, ograniczenie jeśli idzie o powierzchnię do 10 tysięcy metrów. Dotyczy to terenów Starej Rzeźni czy Narożnika Półwiejska Krysiewicza. Tak, żeby zachować pewien centrotwórczy charakter tychże obiektów. Również uwzględniliśmy pewne kierunki przekształcenia terenów nadbrzeżnych Doliny Rzeki Warty, związane z programem Warta, jak również pewne zapisy związane z programem rewitalizacji Śródmieścia. Nastąpiły również pewne niewielkie korekty zasięgu terenów wyłączonych z zabudowy, a także, co jest bardzo istotne dla elastyczności takiej funkcjonalnej, wprowadzamy zapisy umożliwiające na etapie sporządzania planów miejscowych zachowanie dotychczasowego przeznaczenia terenu w przypadku konieczności dłuższego utrzymywania działalności. Ma to miejsce na przykład dla obszaru fabryki Stomil, który docelowo będzie wskazany, czy proponowany jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, ale z możliwością zachowania tej funkcji przemysłowej dotychczasowej, co no, też jest no, takim właśnie uelastycznieniem funkcjonalnym. Proszę Państwa, również są zapisy, czy jest szereg proponowanych zapisów dotyczących układu komunikacyjnego, a więc aktualizacja projektu o pewne nowe trasy tramwajowe, poszerzenie programu rekomendacji dla nowych połączeń tramwajowych, wydzielenie tras PST jako odrębnych terenów, ale również uproszczenie podziału tras rowerowych z obecnych trzech kategorii. Zaproponowany jest podział na trasy, dwie kategorie, trasy ogólnomiejskie i turystyczne. Rezygnujemy w propozycji również z wydzielania tak zwanych ulic zbiorczych w Śródmieściu na rzecz zapisów o wprowadzeniu stref ruchu uspokojonego. Również akcentowane są preferencje dla transportu pieszego, dla rowerzystów. Pewne zmiany dotyczące terenów kolejowych, zwłaszcza tak zwanych terenów zamkniętych, a także, co jest bardzo istotne dla inwestorów i z takiego inwestycyjnego punktu widzenia, proinwestycyjnego punktu widzenia, rezygnacja z zapisywania normatywów parkingowych w studium na rzecz określenia generalnych kierunków zaspokojenia potrzeb parkingowych i wskazań lokalizacji parkingów strategicznych. Obowiązuje, przypomnę, odrębna uchwała Rady Miasta Poznania. Ona nosi nazwę polityki parkingowej i krótko mówiąc, wprowadzenie tych normatywów i to w praktyce okazało się no, pewną taką trudnością w stosowaniu. Wprowadzenie normatywów do studium no, bardzo ograniczało często możliwości inwestycyjne. W związku z tym zdecydowanie elastyczniejszym dokumentem, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, elastyczniejszym dokumentem jest polityka parkingowa, którą można kształtować no, zdecydowanie szybciej i bardziej elastycznie. Proszę Państwa, również chciałbym podkreślić, iż aplikujemy do studium zapisy umożliwiające właśnie również na poziomie planów miejscowych na terenach transportu pewne rozwiązania tymczasowe i pewną etapowość w dochodzeniu do parametrów docelowych, co jest no, przede wszystkim tak ekonomicznie, wydaje nam się, bardzo uzasadnione. Proszę Państwa, te zmiany, oczywiście to nie wyczerpałem w mojej wypowiedzi wszystkich proponowanych zmian, starałem się wskazać na te, powiadam, najważniejsze, najbardziej istotne. Zaproponowane w projekcie studium zmiany przewidują, to tu również chciałbym podkreślić, utrzymanie zasadniczych proporcji pomiędzy poszczególnymi kierunkami przeznaczenia terenów, a więc proporcji pomiędzy terenami zieleni, terenami pod zabudowę i terenami komunikacji. Tak? Nie naruszamy tutaj owych proporcji. To również w kontekście tego, o czym mówiłem, stosunkowo wąskiego zakresu zmiany, którą proponujemy. Myślę, że pani dyrektor pokaże to, prezentując bilans terenów. Chciałbym jako swego rodzaju ciekawostkę również podać, iż ten bilans wykazuje niewielki, ale jednak przyrost terenów zielonych. O 0,3%, ale przyrost, tak? A zatem no to taka już wyprzedzająca polemika z lansowaną bardzo uporczywie i konsekwentnie tezą, jakobyśmy dopuszczali się tutaj gwałtu na terenach zielonych nieustannie, w sposób zamierzony czy wręcz cyniczny. Bilans terenów zielonych wykazuje zupełnie coś innego. Szanowni Państwo, z mojej strony tytułem wstępu to właśnie miałem Państwu do przedstawienia. Chciałbym poprosić w tej chwili Panią Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o rozwinięcie owego wstępu, a także o przedstawienie Państwu uwag, zarówno tych uwzględnionych, jak i tych nieuwzględnionych przez prezydenta. Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie. Zanim przystąpię do referowania projektu studium i referowania uwag, chciałam jeszcze taką kwestię formalną zgłosić. Do tego projektu jest również złożona autopoprawka dotycząca podstawy prawnej, ponieważ w okresie od złożenia projektu do Biura Rady do dzisiejszej sesji nastąpiła zmiana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie dotyczy to oczywiście kwestii związanych ze studium merytorycznie. Na początku przedstawię Państwu pokrótce studium, zmiany, które nastąpiły, ilustrując je na slajdach, również te przykłady, które podał Pan Prezydent. I tak chciałam podkreślić, że założyliśmy na samym początku, że ta zmiana jest aktualizacją obowiązującego studium, która nie zmienia modelu miasta. I ten model miasta od planu ogólnego w 1994 roku jest konsekwentnie w mieście zapisywany w dokumentach planistycznych. A więc cały czas mówimy o mieście zwartym. I tutaj generalnie rzecz biorąc, Poznań takim miastem zwartym właściwie w swojej historii prawie cały czas był. Również kliny zieleni, których schemat można przedstawić w ten sposób, są uwzględnione w kierunkach tego projektu studium w postaci prawie niezmienionej w stosunku do obowiązującego studium uchwalonego w 2008 roku. Również założeniem, które było przyjęte na samym początku, było niezmienianie podstawowego układu komunikacyjnego, a więc układu ramowego oraz ulic klasy głównej, które stanowią trzon układu komunikacyjnego w mieście. Schematycznie wygląda to w ten sposób. Takie ma to odzwierciedlenie w kierunkach studium, projektu studium. Przeprowadziliśmy oczywiście różnego rodzaju analizy w celu zaktualizowania zapisów studium i jedną z takich analiz była analiza wysokości zabudowy w mieście. Przeanalizowaliśmy budynki wysokie i wysokościowe na terenie Poznania. Również przeanalizowaliśmy wysokości zabudowy w kontekście strefy nalotów na lotnisko Ławica, która w sposób znaczny w Poznaniu ogranicza możliwości lokalizowania budynków wysokościowych. Zostały wyznaczone obszary, w których takie budynki się znajdują bądź mogą się znaleźć. Zostało to również nanizane na podstawowy układ komunikacyjny, przede wszystkim wjazdy do miasta. Również dokonano takiej analizy w obszarze Śródmieścia i wyznaczono obszary, w których obiekty wysokie, wysokościowe mogą się znaleźć. Po przeprowadzeniu analiz w trzecim wymiarze wyznaczono wysokości, do jakich mogą w danych obszarach budynki wysokościowe i wysokie być wznoszone. Również przeanalizowano to na podstawie trójwymiarowych modeli dla różnych obszarów miasta. Przechodząc do kwestii zmian w kierunkach dotyczących funkcji przeznaczenia terenu, to tak jak już pan prezydent mówił w swoim wystąpieniu, nie ma generalnie różnic między tymi trzema podstawowymi funkcjami w kierunkach rozwoju miasta, a więc jeżeli chodzi o kwestie terenów przeznaczonych pod komunikację, terenów przeznaczonych pod zieleń i terenów przeznaczonych pod zabudowę. Te trzy części tego koła w obydwóch studiach, czyli w obowiązującym z 2008 oraz w przedstawianym dzisiaj projekcie, różnią się dosłownie niewielkimi ułamkami procentów. Natomiast bardziej istotna zmiana jest wśród tych terenów przeznaczonych pod zabudowę i tutaj nastąpiło przesunięcie obszarów przemysłowo-usługowych na rzecz obszarów usługowo-mieszkalnych. Również zostały uproszczone zapisy studium, tak aby to studium było czytelne, aby również było dokumentem o mniejszej objętości, żeby było bardziej łatwiej przyswajalne przez użytkowników korzystających z tego dokumentu. Uproszczono zapisy, symbole określające poszczególne kierunki przeznaczenia. W różnych grupach zostało to dokonane. Również zrezygnowano z podziału miasta na strefy i podstrefy. Zrezygnowano z obszarów, ze wskazywania na rysunku obszarów wymagających przekształceń i rehabilitacji, co w znacznej mierze uprościło rysunek, uczytelniło rysunek. Nie nakłada się już w tej chwili tyle informacji na jednym obszarze rysunku. Tak jak pan prezydent mówił, wprowadzono w tym projekcie również obszary chronione. I tutaj przykłady tych obszarów, czyli obszar chronionego krajobrazu Dolina Rzeki Cybiny, użytek ekologiczny Strzeszyn oraz użytek ekologiczny Traszki Ratajskie. Również zmieniono kierunki przeznaczenia z terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej na zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną lub usługową. To jest to, o czym wspomniałam, że właściwie tutaj były największe przesunięcia w kierunkach przeznaczenia. I takimi przykładami, które ilustrują ten kierunek działania, to mogą być tereny w rejonie ulic Wołczyńska i Wołowska, rejon ulicy Marcelińskiej i Ptasia Bułgarska, rejon ulic Dmowskiego, Krauthofera, Górecka, ulica Jasielska i Strzeszyńska przy Forcie, tereny w rejonie ulic Wilczak, Hawelańska, Naramowicka, rejon ulic Wagrowskiej i Romana Maja i teren w rejonie ulic 28 czerwca, ulica Samotna. Generalnie te zmiany nastąpiły w wyniku wniosków, które były składane bądź o zmianę studium, bądź już wniosków do studium i po wykonaniu analiz, czy takie przeznaczenie jest możliwe i jest uzasadnione, te zmiany zostały wprowadzone. Kolejne zmiany dotyczą wskazania kilku nowych obszarów pod obiekty, na których dopuszcza się obiekty o handlu o powierzchni powyżej 2000 metrów kwadratowych. Tu są podane dwa przykłady z obrzeży miasta. Jeden z obrzeży miasta, czyli rejon węzła Dębina, drugi ze Śródmieścia, czyli obszar Starej Rzeźni. Natomiast potem jeszcze podczas prezentacji, kiedy będę omawiała w ogóle kwestie kwestie obiektów handlowych powyżej 2000, przedstawię również inne takie obszary i metodologię, jaką się kierowaliśmy, wyznaczając te tereny. Kolejną zmianą to zapisy dotyczące Śródmieścia, a konkretnie uwzględniające kierunki rewitalizacji i przekształceń terenów nadbrzeżnych Doliny Rzeki Warty. To w tym projekcie zostało bardziej podkreślone niż w obowiązującym studium. Również uwzględnienie elementów konkursowych, które został, konkursu, który był przeprowadzony na zagospodarowanie parku Rataje, wprowadzono zapisy umożliwiające realizację na tym obszarze obiektów sportowo-rekreacyjnych i związanych z parkiem, bo chciałabym przypomnieć, że obowiązujące studium na taką realizację nie pozwala. I również wyznaczono dwa obszary usługowe, tak zwane bramy do tego parku, obszary, które mają wspomóc funkcjonowanie parku również finansowo. Również wystąpiły w tym projekcie studium zmiany z terenów wyłączonych z zabudowy na tereny przeznaczone pod zabudowę. Tych zmian jest niewiele, one są punktowe. Chciałam tutaj pokazać zmiany, może takie najistotniejsze, największe, charakterystyczne. Zmiana na Kobylim Polu, gdzie teren wyłączony z zabudowy znajdujący się pomiędzy torami kolejowymi został włączony pod zabudowę, a to z tego powodu, że na tym obszarze planuje się schronisko dla zwierząt. Ta lokalizacja została wybrana w wyniku analiz całego obszaru miasta Poznania. Wydaje się optymalną lokalizacją dla takiego obszaru. Obecnie obowiązujące studium nie pozwala tam sporządzić planu pod taką funkcję. Również przeznaczono pod zabudowę tereny wzdłuż autostrady, które do tej pory były wyłączone z zabudowy, a to z tego powodu, że na tym obszarze planowano przeprowadzenie trasy kolei dużych prędkości. Ponieważ w tej chwili przebieg planowany tych kolei jest zmieniony, nie przebiegają już po obszarze po południowej stronie autostrady, w związku z tym włączono tą rezerwę jako tereny przewidywane do zabudowy. Również wprowadzono zapisy, które umożliwiają zapisywanie dotychczasowej funkcji na danym obszarze, również w planach miejscowych, do czasu, kiedy kierunkowa funkcja wyznaczona w studium będzie realizowana. I taki zapis na przykład umożliwi na terenie zakładów przemysłowych przy ulicy Starołęckiej zrobienie planu miejscowego na te istniejące zakłady, chociaż docelowo również na wniosek tych zakładów. Przeznaczenie kierunkowe tam jest pod zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną lub usługi. Takich terenów oczywiście w mieście można wskazać wiele, wiele więcej. Również wprowadzono zapisy uniemożliwiające zabudowę do czasu realizacji konkretnych zamierzeń. Takim zapisem jest zapis dla zbocza wzgórza Morasko, gdzie na szczycie tego wzgórza znajdują się zbiorniki wody dla miasta Poznania i ze względu na to, że ekspertyzy wykazały ewentualnie możliwość awarii tych zbiorników, a wtedy doszłoby do katastrofy dla tego terenu, w związku z tym zapis jest taki, że do czasu usunięcia tego zagrożenia teren ten w planach miejscowych może być wyłączony, właściwie powinien być wyłączony z zabudowy. Również wprowadzono zmiany dotyczące kwestii transportowych, komunikacyjnych. I tak jak wspomniałam, nie wprowadzano zmian w układzie podstawowym, natomiast jedynym właściwie takim wyjątkiem jest wprowadzenie zmiany na obszarze śródmiejskim, gdzie zrezygnowano z wyznaczania dróg zbiorczych i wyznaczono tam strefy ruchu uspokojonego. Natomiast rozszerzono pakiet tras tramwajowych do rekomendacji, do przeprowadzenia analiz. Rozszerzono również możliwość wprowadzania dodatkowych tras tramwajowych, jeżeli będzie taka potrzeba. I dopuszczono możliwość na etapie planów miejscowych etapowania realizacji zapisów dotyczących klasy dróg, dotyczących ich szerokości, tak aby można było rezerwować tereny niezbędne, aby obniżyć koszty uchwalania planów miejscowych. Jak już pan prezydent wspominał, plan przeszedł liczne konsultacje społeczne i te ustawowo wymagane, i te w Poznaniu przyjęte już jako właściwie praktyka stała, czyli dwukrotne konsultacje społeczne. To tutaj mamy zdjęcie z debaty publicznej podczas wyłożenia do publicznego wglądu. Na stronach internetowych Miasta Poznania i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej od momentu, kiedy podjęta została wstępna decyzja, że warto przystąpić do zmiany, do aktualizacji tego dokumentu, pojawiały się informacje na bieżąco. Odbywały się różnego rodzaju spotkania, również była kampania, czy w każdym razie informacje prasowe, również podchwyciły temat media internetowe, media społecznościowe, także mogli się wypowiedzieć w tym momencie wszyscy i przeciwnicy, i zwolennicy rozwiązań, które zostały zaproponowane w przedstawianej aktualizacji. Do projektu studium wykonano zgodnie z wymaganiami proceduralnymi prognozę oddziaływania na środowisko. Projekt studium przeszedł procedurę opiniowania i uzgadniania, uzyskał wszystkie uzgodnienia wymagane, uzyskał odpowiednie opinie i był wyłożony wraz z prognozą prognozą wpływu na środowisko, był wyłożony do publicznego wglądu. Na tym slajdzie pokazano, że wpłynęło 1243 pisma, które, jak zostało to rozbite na poszczególne uwagi w danych pismach, dało w sumie 2861 uwag, z tym, że wielokrotnie te uwagi się powtarzają, są przez wiele podmiotów składane uwagi o podobnej bądź takiej samej treści. W związku z tym problemów, które trzeba było rozpatrzyć, było trochę mniej, natomiast każda uwaga oczywiście była indywidualnie rozpatrywana. Te uwagi były składane przez osoby fizyczne, przez organizacje pozarządowe, przez rady osiedli, podmioty gospodarcze, różnego rodzaju stowarzyszenia, a także przez państwa radnych. Prezydent miasta Poznania uwzględnił 938 uwag. I teraz przedstawię te najważniejsze uwagi, które zostały przez pana prezydenta uwzględnione. Ja tutaj może zanim zacznę przedstawiać uwagi, to chciałam powiedzieć, że listę nieuwzględnionych uwag państwo radni mieli przesłaną wraz z projektem studium. Były wszystkie uwagi i przyjęte przez pana prezydenta i odrzucone przez pana, nieuwzględnione przez pana prezydenta, przedstawiane na Komisji Polityki Przestrzennej. Prezentacje z tych komisji, które były prezentowane na komisjach, były sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. One się już od jakiegoś czasu w komplecie tam znajdują. Oczywiście od samego początku również na stronie internetowej znajduje się lista nieuwzględnionych uwag, lista uwag wszystkich, które były złożone, także pełna dokumentacja znajduje się na stronie internetowej. I teraz przejdę już do tych uwag, które zostały przez pana prezydenta uwzględnione, a które były chyba najbardziej istotne ze względów społecznych, wywoływały największą dyskusję. Pierwsza z takich uwag to była uwaga o to, żeby nie przeznaczać terenu między Parkiem Kasprowicza a ulicą Przybyszewskiego pod zabudowę. żeby na tym terenie rozszerzyć park, umożliwić tam ewentualnie realizację obiektów sportu i rekreacji. Taką uwagę pan prezydent przyjął. Teren ZP Reymonta, przepraszam. Teren ZP Parku Kasprowicza został rozszerzony aż do ulicy Reymonta i w tym momencie jest możliwość tam realizacji parku bądź obiektów sportowo-rekreacyjnych, bo na terenie parku taka możliwość istnieje. Natomiast ten pakiet uwag, które dotyczyły zmiany przeznaczenia Parku Kasprowicza, on również znajduje się w liście nieuwzględnionych uwag i proszę się tutaj nie zdziwić, dlatego że uwagi często były formułowane bardzo precyzyjnie, wymagali dokładnych, precyzyjnych zapisów i w związku z tym w tym zakresie oczywiście te uwagi nie zostały uwzględnione, natomiast jako kierunek przeznaczenia tak. Drugi taki obszar, gdzie również złożonych było wiele uwag, żeby zmienić kierunek przeznaczenia, to obszar przy ulicy Miętowej, gdzie w projekcie studium wyłożonym do publicznego oglądu był zapis, że jest to zabudowa o specjalnych warunkach zabudowy, jednorodzinna lub wielorodzinna. Prezydent również przyjął tutaj te uwagi w kontekście zmiany kierunku przeznaczenia. W tej chwili jest cały ten obszar zapisany jako zabudowa jednorodzinna. Natomiast również te uwagi pojawiają się w liście nieuwzględnionych uwag, ponieważ składający wnosili o wprowadzenie konkretnych parametrów. Tak dokładnie te parametry nie zostały wprowadzone. Kolejny obszar dotyczył ogrodów działkowych przy ulicy Hetmańskiej. Te ogrody działkowe również prezydent uwzględnił, czyli zapis był w projekcie wyłożonym do publicznego wglądu. Teren był przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub usługową. W tej chwili w projekcie przedstawianym państwu jest tam zapis o ogrody działkowe. Kolejnym takim obszarem teren przy ulicy Przepadek Pułaskiego, teren AZS-u, gdzie w wyłożonym projekcie było zaproponowane przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną lub usługową. Zgodnie z częścią uwag zostało to zmienione na zabudowę sportu i rekreacji, natomiast część tych uwag również tutaj nie została przyjęta, ponieważ uwagi dotyczyły, żeby w ogóle wnosiły o to, żeby w ogóle ten teren wyłączyć z zabudowy. W związku z tym tego typu uwagi nie zostały przyjęte. Teren został zmieniony na teren sportu i rekreacji. Kolejny obszar na terenie Sołacza. W wyniku uwag poszerzono park Wodziczki na północ. Kolejny obszar w wyniku złożonych uwag dotyczących konieczności ochrony żurawińca. Wprowadzono dwie zmiany w projekcie studium. Teren, który jest powyżej ulicy projektowanej ulicy Stoińskiego, trójkąt pod lasem Żurawiniec, jak to już właściwie w tej chwili jest określane, został włączony do klinów zieleni, natomiast nadal jest utrzymany jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na specjalnych warunkach zabudowy, ale już w klinie zieleni. Natomiast zmieniono zapisy dla obszaru w północnej części między cmentarzem a lasem Żurawiniec. Włączono ten obszar również do klina zieleni i ograniczono tam zabudowę z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub wielorodzinną o specjalnych warunkach zabudowy w klinach zieleni. Kolejna uwaga składana przez mieszkańców, ale tutaj również przez państwa radnych, która została uwzględniona, to kwestia przesunięcia granicy między terenami zabudowy jednorodzinnej, a usługowo-przemysłowej przy ulicy Obodrzyckiej i Warownej, tak aby tą zabudowę potencjalną przemysłową, usługową odsunąć od istniejącej zabudowy jednorodzinnej. To zostało przesunięte zgodnie z wolą składających uwagę. Kolejna uwaga dotyczyła zmiany zapisów dla terenów AWF-u przy ulicy Królowej Jadwigi. Było tutaj zapisane, że mają być to tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej lub usługowej. proponowano, aby przeznaczyć to pod sport i rekreację z możliwością rozwoju istnienia tam uczelni wyższych, tak aby nie mogły się przekształcić te tereny pod inne usługi. Takie zapisy zostały wprowadzone. Kolejne uwagi, które zostały uwzględnione, to uwagi właścicieli terenów przy ulicy Wieruszowskiej, gdzie właściciele tych terenów wnioskowali o to, aby te tereny, które były przeznaczone pod przemysł i usługi, przeznaczyć na zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną lub usługową, ponieważ zamierzają wycofywać swoją działalność z tego obszaru, ponieważ był to wniosek zgodny wszystkich, wniosek z tych właścicieli, a również cały obszar jest właściwie o funkcji mieszkaniowej. Ten przemysł był tutaj pozostałością, w związku z tym ta uwaga została przyjęta. Przyjęta została również uwaga o ograniczeniu terenu przeznaczonego pod wysypisko śmieci, oczywiście częściowo, ponieważ ten obszar nie znika, natomiast obszar, na którym znajduje się staw, został włączony do terenu wyłączonego z zabudowy. Tereny przy ulicy Inflanckiej, gdzie tu były różne uwagi składane, prezydent przyjął uwagę dotyczącą możliwości zrealizowania jeszcze kilku obiektów mieszkaniowych. Został ten teren rozszerzony. Potem będę omawiała uwagach nieuwzględnionych kontruwagi i dlaczego zostały odrzucone. Kolejna uwaga, która została przyjęta, to konieczność potraktowania wolnych torów, obszarów wolnych torów jako całości i w ramach tego wyznaczono granice, dla których należy spójną koncepcję opracowywać i na podstawie wspólnej, spójnej koncepcji zagospodarowywać ten obszar. Kolejny obszar, gdzie została przyjęta uwaga, dotyczy terenu przy ulicy Baraniaka, arcybiskupa Baraniaka, gdzie również przychylono się do uwagi, aby umożliwić zabudowę przy ulicy Baraniaka, pozostawiając resztę obszaru pod zieleń jako tereny wyłączone z zabudowy. Kolejna uwaga dotyczyła zapisów dla ogrodów specjalistycznych, w tym również dla pola golfowego. I tutaj zmieniono te zapisy, wyodrębniono na przykład pole golfowe jako osobny w ogóle teren w studium, gdzie te zapisy konkretnie już odpowiadają zapotrzebowaniom tego typu funkcji. Również dla Cytadeli wydzielono osobny obszar, tak zwany UF z gwiazdką, który dotyczy wyłącznie Cytadeli, wprowadzono zapisy konkretnie odpowiadające temu fortowi, została wyłączona jakby z pakietu wszystkich fortów poznańskich. Również były uwagi o tym, że zbyt intensywna jest proponowana możliwość zabudowy dla terenów sportowo-rekreacyjnych w klinach zieleni. To zostało zweryfikowane i te zapisy zostały uściślone, to znaczy zmniejszona ta możliwość zabudowy. Dotyczyła ta uwaga przede wszystkim Golęcina, ale również innych obszarów w klinach zieleni. Również zostały przyjęte uwagi dotyczące kwestii transportowo-komunikacyjnych i tak między innymi został rozszerzony układ dróg rowerowych oraz dostrzeżona lista rekomendacji do nowych tras tramwajowych. Natomiast ta uwaga została przyjęta w części, dlatego że nie wszystkie propozycje zostały uwzględnione w studium. Dokonano analiz, które z tych propozycji wydają się są racjonalne, a które generalnie z analiz wynika, że racjonalne nie są. I teraz uwagi nieuwzględnione w części lub w całości. Tych uwag w sumie jest 1923, także oczywiście również tutaj będę omawiała te najbardziej dyskusyjne, które wzbudzały dyskusje na komisjach, te, które miały duży odzew społeczny oraz takie przykładowe, które dotyczą konkretnych jakichś zagadnień, a są tylko przykładami rozstrzygnięć prezydenta. Natomiast wszystkie uwagi to oczywiście, jeżeli będą pytania państwa radnych, każdą uwagę wtedy wyjaśnimy, dlaczego konkretnie ta uwaga została przez pana prezydenta odrzucona. I teraz zacznę od... Te uwagi są ustawione od takich ogólnych poprzez konkretne rejony miasta, tak jak były prezentowane, w takiej kolejności były prezentowane na komisjach polityki przestrzennej. Zacznę od uwagi takiej generalnej, która się pojawiała, że wprowadzenie terenów o specjalnych warunkach zabudowy to tak de facto zabudowywanie klinów zieleni, że pojawia się, że to studium zawłaszcza tereny zieleni i że jest to taka przykrywka, która ma umożliwić zabudowę. Chciałam tutaj wyjaśnić, że takie tereny już były wskazywane w studium w 1999 roku, w studium w 2008 roku i to jest kontynuacja wskazywania tych terenów. To są obszary, które się nie pojawiają generalnie jako nowe. To jest właśnie kontynuacja zapisów już z poprzednich dokumentów. I takim przykładem jest Sołacz, do którego wpłynęło również już konkretnie dla tego obszaru również wpłynęły uwagi mówiące o tym, żeby wyłączyć ten teren zabudowy, żeby nie zapisywać tutaj obszarów o specjalnych warunkach zabudowy. Tutaj chciałam pokazać, że w planie ogólnym, zresztą w wcześniejszych dokumentach planistycznych Sołacz zawsze był przewidywany do zabudowy. Plan ogólny przeznaczał te tereny do zabudowy o specjalnych warunkach zabudowy, uwzględniając to, że jest to klin zieleni, obniżając intensywność zabudowy. Studium z 2008 roku dopuszcza na tym terenie jako kierunek wskazuje zabudowę. Oczywiście o specjalnych warunkach i jest kontynuacja zapisów o możliwości zabudowy na specjalnych warunkach w studium w 2014 roku. Mamy również takie obszary, gdzie ta zabudowa o specjalnych warunkach zabudowy jest, jak na przykład na Morasku. I tu jest troszeczkę inna sytuacja. Również jest to kontynuacja ze studium z 2008 roku, ale na Morasku faktycznie plan ogólny nie przewidywał zabudowy. To były tereny wyłączone z zabudowy lub tereny rolne. I tutaj w ramach prac nad studium, w ramach prac nad uchwalaniem studium w 2008 roku wypracowano taki trójstronny kompromis między państwem radnymi, mieszkańcami, sporządzającymi studium o zabudowie niektórych terenów i te tereny nadal są utrzymywane w studium 2014 roku. Kolejny pakiet uwag odrzuconych, nieuwzględnionych przez pana prezydenta dotyczy ogrodów działkowych. I tutaj podam tylko przykłady, dlatego że właściwie wszystkie ogrody działkowe, które studium przeznacza na inne funkcje, doczekały się uwag, żeby tego nie robić. Natomiast chciałam pokazać, że są to te ogrody działkowe, które już miały wypracowaną taką rekomendację, żeby była możliwość zamiany ich na inne funkcje w poprzednim studium. I to są ogrody Energetyk 1 na Ostrowie Tumskim. To są ogrody działkowe imienia Drzymały przy ulicy Katowickiej, już właściwie chyba nie istnieją. Ogrody działkowe przy ulicy Lechickiej. I ogrody działkowe na Sołaczu, ogrody Bogdanka przy Pułaskiego. Kolejnym pakietem uwag, które wpływały, było tych uwag dużo, to były takie uwagi pojedyncze, dotyczyły pojedynczych działek, które w studium są wyłączone z zabudowy, aby przeznaczyć je pod zabudowę. I tutaj pokażę tylko przykłady, jakich terenów to dotyczyło. A więc wschodni klin zieleni, Dolina Michałówki, północ Poznania, tereny wyłączone na Morasku, Dolina Warty, Radojewo, Umultowo również Dolina Warty, łączniki ekologiczne bądź tereny cenne przyrodniczo na Morasku, Dolina Strumienia Junikowskiego i to również w tym najwęższym miejscu, gdzie już zabudowa podchodzi właściwie pod sam strumień, również na Ławicy, tereny wzdłuż Strumienia Junikowskiego. Obszar na południe od Jeziora Kierskiego, w tej Niecce już Jeziora Kierskiego, w której w tej chwili nie ma wody. Rejon Strzeszynka, cały Klin Zachodni. I wszystkie te uwagi były przez prezydenta odrzucane, chyba że faktycznie znajdowały się gdzieś na skraju tych obszarów i trudno było mówić o... I faktycznie one się już przekształciły w tereny zabudowy mieszkaniowej, ale generalna polityka była taka, że te uwagi nie będą przyjmowane. Kolejne uwagi dotyczyły obiektów handlowych powyżej 2000 metrów kwadratowych. Były jakby dwie grupy tych uwag. Uwagi, żeby w ogóle nie zwiększać ilości, wręcz nawet zmniejszać ilość takich obszarów, na których dopuszcza się obiekty handlowe o powierzchni powyżej 2000 oraz cały pakiet uwag dotyczący Śródmieścia, żeby w Śródmieściu nie lokalizować tego typu obiektów. Dokonaliśmy analiz obiektów istniejących oraz obszarów, na których studium obowiązujące dopuszcza lokalizowanie takich obiektów. Przeanalizowaliśmy również istniejące obiekty, również pod takim kątem, tak na dobrą sprawę, jak się ma powierzchnia, na której dopuszczona jest realizacja takich obiektów, do faktycznie wielkości obiektu, który powstaje i jakie parametry mają istniejące obiekty handlowe w Poznaniu. Zostały wyznaczone w studium obszary, właściwie dwa nowe obszary poza Śródmieściem, dwie nowe lokalizacje przy ulicy Samotnej i przy ulicy Wołczyńskiej. Ze względu na przewidywane tam kierunki przeznaczenia, zmiany w przeznaczeniu oraz ze względu na dostęp komunikacyjny dla tych obszarów. Dwa obszary zostały powiększone przy ulicy Ptasiej i przy ulicy Kaczej, chyba przy Tesco, oraz wskazane dwa obszary, dwie nowe lokalizacje w centrum, Stara Rzeźnia i przy zbiegu ulicy, przy Deptaku, przy Półwiejskiej, tak zwany Deptak. I te uwagi zostały odrzucone, dlatego że naprawdę przeprowadzone zostały analizy bardzo dokładne. Te nowe obszary, na których dopuszcza się handel o powierzchni powyżej 2000 metrów, zostały wyznaczone właściwie w dwóch miejscach. W dwóch miejscach jest to rozszerzone. W wyniku przyjęcia uwagi pojawił się jeszcze trzeci taki teren na Dębcu, ale tam już właściwie realizowany jest obiekt. Natomiast jeżeli chodzi o Śródmieście, rzeźnia, duża hala rzeźni, jeżeli ma być zrewitalizowana, jest to idealny obiekt na handel, ale to już będzie w tym momencie handel o powierzchni powyżej 2000 metrów. Natomiast jeżeli chodzi o Deptak, powstaje bardzo ciekawy ciąg handlowy w Poznaniu. Stary Browar, wtedy Deptak, Kupiec, nawet Stara Rzeźnia, taki, który uważamy, jesteśmy o tym przekonani, ożywi właśnie ten rejon Śródmieścia. Kolejne uwagi, które były odrzucone, to uwagi, które dotyczyły obniżenia klasyfikacji dróg układu podstawowego. Tutaj, tak jak mówiłam, założenie było takie, że nie ingeruje się w tej aktualizacji studium w układ podstawowy. W związku z tym te uwagi zostały odrzucone. Zostały również częściowo odrzucone uwagi o rozszerzeniu rekomendacji dla tras tramwajowych bądź o wpisaniu konkretnych tras tramwajowych do studium. Tutaj, tak jak już wcześniej mówiłam, wszystkie uwagi zostały indywidualnie przeanalizowane i te rekomendacje rozszerzone, ale nie w pełni tak, jak chcieliby składający uwagi. I kolejne uwagi, które zostały odrzucone, to uwagi, które mówiły o tym, że należy przenieść lotniska z Poznania. No, na tym etapie prac nad, znaczy nie, w tej zmianie studium jest to po prostu niemożliwe. To wynika również z planu województwa, także to jakby nie dotyczy tego dokumentu. Jest to niemożliwe przeniesienie tych lotnisk. Kolejne uwagi dotyczą Śródmieścia, nieuwzględnione, również wybrane ze Śródmieścia. Dosyć dużo uwag wpłynęło dotyczących niezabudowywania skweru imienia Nowakowskiego. Tutaj przypuszczam, że nastąpiło jakieś nieporozumienie, ponieważ i umieszczenie uwagi dotyczyły tego, żeby nie zabudowywać i umieścić na rysunku studium ten skwer. Ten skwer nie jest umieszczony na rysunku studium ze względu na jego wielkość. W skali rysunku studium po prostu byłby niewidoczny. Natomiast jest zapisana w tekście konieczność wyłączenia zabudowy, ochrony tego skweru. Także ta uwaga jest z jednej strony odrzucona, bo nie zostało to wpisane na rysunek studium. Natomiast ten skwer de facto jest chroniony. Kolejne uwagi odrzucone dotyczą ogrodów działkowych przy ulicy Hetmańskiej. Już wspominałam o nich przy uwagach uwzględnionych przez prezydenta, bo prezydent wprowadzając na tym terenie ogrody działkowe odrzucił przy okazji po pierwsze uwagi, które mówiły o tym, żeby cały ten teren przeznaczyć pod zieleń bądź przeznaczyć pod zabudowę. Także tutaj były sprzeczne uwagi, zostały uwzględnione te, żeby przeznaczyć ten teren pod ogrody działkowe. Kolejne uwagi odrzucone tutaj również dotyczą AZS-u przy ulicy Pułaskiego. Podobnie, też były różne uwagi, prezydent przyjmując jakby jeden sposób, czyli sport i rekreacja na tym terenie, odrzucił równocześnie uwagi, które mówiły, żeby w ogóle wyłączyć ten teren na przykład zabudowy. I również nie wszystkie parametry zawarte w uwagach zostały zapisane w projekcie studium. Kolejna uwaga odrzucona mówiła o tym, żeby tereny stadionu Szyca zapisać pod zieleń parkową, zieleń urządzoną, ponieważ taki był wynik konsultacji, sondażu i prezydent podjął takie zobowiązanie, że na tym terenie będzie park. Tutaj chciałam powiedzieć, że w ramach sportu i rekreacji, to jest duży obszar, również ten park może się znaleźć, natomiast wyznaczanie w studium dla tego obszaru, który w ramach tych konsultacji został przyjęty jako park, w planie miejscowym jest to możliwe, natomiast w studium no byłoby to już bardzo wtedy precyzyjnie wyznaczenie obszaru. Kolejne uwagi dotyczyły ringu, obniżenia klasy ringu, również zmiany priorytetów na ringu, żeby jakby znieść priorytet drogowy, podnieść priorytet dla pieszych, dla transportu zbiorowego. Oczywiście priorytet dla transportu zbiorowego na ringu jak najbardziej jest tym wiodącym. Natomiast ta uwaga jest wśród nieuwzględnionych, ponieważ nie można było dokładnie tych priorytetów tak zapisać, jak życzyli sobie składający. Tutaj też trudno jest mówić o tym, żeby zrezygnować z priorytetu dla samochodu, natomiast są zapisy w studium, które umożliwiają jakby obniżenie parametrów ringu. Kolejne uwagi odrzucone dotyczą parku Rataje, a konkretnie tych bram dwóch, czyli terenów usługowych przy parku Rataje. I tutaj powtórzę to, co już mówiłam, że te tereny wynikają z konkursu, który był przeprowadzony na zagospodarowanie parku Rataje, również zagospodarowanie, powiedzmy, biznesowe, możliwość finansowania tego. I dlatego to zostało odrzucone, ponieważ wprost zostały tutaj zapisane ustalenia tego konkursu. Kolejna uwaga odrzucona dotyczy terenów przy ulicy Inflanckiej. Tutaj było wiele uwag, które mówiły o tym, żeby cały ten teren, również ten, na którym już istnieją budynki mieszkalne, przeznaczyć w studium jako kierunek pod zieleń, tereny wyłączone z zabudowy. No, prezydent, uwzględniając przeciwstawną uwagę, tą uwagę oczywiście automatycznie odrzucił. Kolejna uwaga dotyczyła ulicy Milczańskiej. Aby w studium zmienić przebieg ulicy Milczańskiej, ta uwaga również nie została przyjęta, ale z takiego powodu, że studium dopuszcza zmianę przebiegu tej ulicy na pewno w takim zakresie, w jakim chcą wnioskodawcy, także tutaj na poziomie z planu miejscowego, zgodnie z obowiązującym studium, czy z tym projektem można zmienić przebieg ulicy Milczańskiej. Kolejne uwagi dotyczyły wzgórza Morasko, żeby nie wpisywać warunkowych ustaleń, które uniemożliwiają zabudowę do czasu realizacji zabezpieczeń. No to jest ze względu na bezpieczeństwo ludzi i mienia ta uwaga została odrzucona. Kolejna uwaga mówiąca o tym, żeby ograniczyć zakres elementów składowiska odpadów na tym terenie, została przyjęta tylko w takiej części, że zostały wykreślone składowanie odpadów komunalnych, natomiast inne wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania składowiska zostały utrzymane, w tym również grzebowisko dla zwierząt, które wzbudziło dyskusję na komisji. Kolejna uwaga odrzucona, również mocno dyskutowana, to zabudowa terenu pomiędzy projektowaną ulicą Stoińskiego a Żurawińcem. Teren ten jest zapisany jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o specjalnych warunkach zabudowy, czyli willowa niska. Chciałam tutaj zwrócić uwagę, że teren ten już od planu ogólnego był przeznaczony pod zabudowę. W planie ogólnym były to usługi w zieleni, ale jako usługi, nie był to teren wyłączony z zabudowy. W obowiązującym studium jest to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o większej intensywności niż proponowana obecnie w projekcie zmiany tego studium. Kolejny teren przy ulicy Karpia. Wnioskodawca, właściciel terenu chce, żeby zmienić z usług lub przemysłu kierunek na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Tutaj już były składane wnioski o zmianę planu, o zmianę studium wcześniej. Przeprowadziliśmy analizy również, powiedzmy, dopytaliśmy istniejące tam podmioty gospodarcze, które no, na podstawie pozwoleń na budowę zgodnie z obowiązującymi dokumentami tam powstały i funkcjonują, czy faktycznie zamierzają przekształcić swoją działalność, wynieść stąd, żeby można to przekształcić na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Wszystkie odpowiedziały, że nie, że zamierzają tam wręcz rozwijać tą działalność i dlatego ta uwaga została odrzucona. Kolejna uwaga dotyczy ogrodów działkowych przy ulicy Bałtyckiej, tak, ogrodów imienia Masłowskiego. Tutaj kierunek jest pod przemysł i usługi. Wnioskujący chcą, żeby przeznaczyć to pod zabudowę jednorodzinną, tak aby te ogrody przekształciły się w osiedle jednorodzinne. Ze względu na otoczenie planistyczne, proszę zwrócić uwagę, że wkoło wszędzie jest przemysł i on jest już istniejący i projektowany. Przeznaczenie tego terenu na taką enklawę wśród przemysłu zabudowy jednorodzinnej jest przestrzennie niewłaściwe. Dlatego ta uwaga została odrzucona. Kolejna uwaga dotyczy poprowadzenia na Morasko ulicy Średnicowej i ulicy Średnicowej, trasy Średnicowej. Ta uwaga również została odrzucona. W tej chwili proponowany układ taki obwodowy dojazdu do Moraska został przeanalizowany, został uznany za optymalny. Natomiast ulica Średnicowa była projektowana na Morasku w momencie, kiedy był projektowany pasmowy rozwój Poznania, gdzie na Morasku i jeszcze dalej na Biedrusku miały powstawać duże osiedla mieszkaniowe, wielorodzinne, takie jak dzisiaj Piątkowo. I w związku z tym wtedy taka trasa miała sens. Natomiast do obsługi przewidywanej zabudowy na Morasku proponowana obsługa w tej chwili jest wystarczająca, a optymalna również z tego powodu, że dokonaliśmy analiz niwelet wydanych decyzji, analiz już istniejącego zagospodarowania i przeprowadzenie Średnicowej w tym momencie w takim przebiegu proponowanym właściwie byłoby bardzo trudne. Kolejne uwagi mówiły o tym, żeby zrezygnować z trzeciej ramy na odcinku północnym z nowej przeprawy mostowej oraz ulicy Stoińskiego. I tutaj już właściwie, tak jak mówiłam, ta zmiana nie ingeruje w podstawowy układ komunikacyjny. Jest kontynuacja tych przebiegów, które do tej pory były chronione w dokumentach planistycznych. Kolejna uwaga dotyczyła możliwości przeniesienia, wnioskowała o przeniesienie trasy czwartej ramy komunikacyjnej. Również były uwagi o jej likwidację. Jeżeli chodzi o likwidację, nie możemy zlikwidować czwartej ramy komunikacyjnej na terenie Poznania, ponieważ jest zapisana w planie województwa, no mimo nawet negatywnej opinii Poznania, żeby się to nie znalazło w granicach Poznania, żeby się ten przebieg nie znalazł. Musimy to umieszczać w studium, mamy taki obowiązek. Natomiast przeniesienie trasy wzdłuż przebiegającej infrastruktury, ponieważ tam przebiega magistralna infrastruktura o bardzo dużych parametrach. Też przeprowadziliśmy analizy, czy jest to możliwe ze względu na duże różnice poziomów i konieczność korygowania, znaczy zniwelowania terenu, a są to tereny cenne przyrodniczo, szkody w środowisku byłyby dużo większe niż wyznaczonym w ten sposób przebiegu. I uwaga dotycząca obniżenia klasy ulicy Opolskiej. Również na tym etapie ta uwaga jest odrzucona, natomiast studium, tak jak już wcześniej wspomniała, dopuszcza etapowe zapisywanie w planach miejscowych ulic. Uwaga dotycząca zmiany kierunku przeznaczenia z terenów rekreacyjnych na tereny rolne, tak aby nadal mogła być rola użytkowana na tym terenie. Ta uwaga została odrzucona z takiego powodu, że znaczy jest to cały obszar Szczeszynek, właściwie klina zielonego, klina zieleni w rejonie Szczeszynka, gdzie tych obszarów, gdzie można realizować sport i rekreację, jest wyznaczonych więcej. Natomiast jeżeli chodzi o możliwość utrzymywania gospodarstwa rolnego na tym terenie, to tak jak już wspomniałam, jest w tej chwili studium dopuszcza sporządzanie planów miejscowych na dotychczasowy sposób użytkowania jako docelowy w planie miejscowym. I ostatnia już chyba uwaga mówiąca, i tutaj jest przykład takich uwag, one dotyczyły innych też rejonów, żeby wyznaczać łączniki ekologiczne wzdłuż cieków. I to dotyczy konkretnie Krzyżanki. Krzyżanka została włączona do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zniknęła jakby z rysunku studium. Natomiast w tekście studium są zapisy o tym, że wzdłuż cieków należy te tereny, że należy tereny przewidzieć pod zieleń i w związku z tym jakby znika to z rysunku, ale w tekście ochrona cieków jako takich istnieje. I tak wygląda rysunek proponowanego dzisiaj Państwu projektu studium. Na pierwszy rzut oka niewiele różni się od obowiązującego rysunku, bo tak jak mówiłam, generalne zasady zostały utrzymane. Jest on bardziej przejrzysty i czytelny w stosunku do obowiązującego studium, ponieważ ma mniej ustaleń zapisanych na rysunku. Do tego są tomy uwarunkowań, kierunków i trzeci tom synteza. Proszę Państwa, uchwalenie studium umożliwi bardziej elastyczne podejście do niektórych terenów przy sporządzaniu planów miejscowych. Umożliwi również kontynuację tych planów, prac nad tymi planami miejscowymi, gdzie w trakcie sporządzania okazało się, że bardzo rygorystyczne w sumie zapisy obowiązującego studium uniemożliwiają słuszne zapisanie słusznych ustaleń, które wynikają z dyskusji, z analiz. I w związku z tym proszę Państwa radnych o przyjęcie tego studium jako dokumentu, który będzie przez następne lata mógł służyć przy sporządzaniu planów miejscowych jako dokument kierunkowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani dyrektor. Ten dokument nie ma jeszcze opinii Komisji Polityki Przestrzennej, która co prawda zajmowała się nim dosyć intensywnie w ostatnim czasie, ale do końca ubiegłego tygodnia nie zakończyła prac. I myślę, że mimo braku tej opinii dobrze byłoby teraz oddać głos przewodniczącemu Komisji Polityki Przestrzennej o to, żeby też zreferował nam stan tych prac w ramach Komisji Polityki Przestrzennej. Bardzo proszę, pan radny Łukasz Mikuła, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej.
Dziękuję bardzo. Kilka słów na temat dotychczasowego przebiegu prac komisji i tych problemów, które się pojawiały w dyskusjach, w debatach, które były przez ostatnie półtora miesiąca prowadzone. Tak naprawdę początek w ogóle prac komisji nad projektem studium to ponad dwa lata temu pierwsze nasze posiedzenie w tej sprawie, gdzie jeszcze w kwietniu 2012 roku dyskutowaliśmy na temat oceny dotychczasowego funkcjonowania aktualnego studium. No a także już powiedzmy mieliśmy też wstępne przedstawione pomysły czy koncepcje, jeśli chodzi o organizację i harmonogram prac nad nowelizacją dokumentu. Przypomnę, że mieliśmy dosyć istotne problemy formalne. Tam trwała jeszcze ta nowelizacja dla samego obszaru Moraska. Wcześniej Rada też wywołała cztery inne zmiany, a w kolejce kilkadziesiąt wniosków od mieszkańców także czekało. 14 listopada 2012 kolejne nasze posiedzenie, gdzie zaopiniowaliśmy pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia. Później tak naprawdę z zasadniczym zrębem tego dokumentu, z całą tą nową strukturą i nowymi zasadami podstawowymi, które były przyczyną tak naprawdę, czy są najważniejszym elementem tej nowelizacji, zapoznaliśmy się ponad rok temu, czyli w lipcu 2013 roku, gdzie też przeprowadziliśmy debatę nad projektem przedstawionym do konsultacji. Od tego czasu jakby ten dokument pewne zmiany przechodził, ale jakby ta zasadnicza część jest komisji znana od lipca zeszłego roku. Specjalnie jeszcze na wniosek pana radnego Pawlika w październiku przeprowadziliśmy dodatkowe posiedzenie, które dotyczyło samego parku Rataje właśnie w kontekście tego projektu zmiany studium. Warto też wspomnieć, że radni uczestniczyli nie tylko zresztą z komisji aktywnie w dwóch istotnych elementach upublicznienia tego projektu, czyli w konsultacjach w czerwcu zeszłego roku i w debacie publicznej, która odbyła się w styczniu. Jeżeli tu można mieć jedynie jakiś komentarz co do całej tej procedury, to po doświadczeniach także z posiedzeń komisji, ale też z tych spotkań dwóch otwartych dla mieszkańców, wydaje się, że przy kolejnej nowelizacji studium te elementy konsultacji i debaty publicznej należałoby jednak jakoś podzielić fragmentami miasta przynajmniej, bo faktycznie jest to bardzo duży materiał. Te dyskusje były bardzo ożywione, a często jakby kolejne osoby zabierały głos w sprawach dotyczących bardzo różnych części miasta, no co faktycznie było trudne do opanowania, więc no, zważywszy na to, że studium jest czymś więcej niż zwykły plan miejscowy, jeśli chodzi o skalę dokumentu, o liczbę zgłaszanych uwag. Na przyszłość taka pewnie rekomendacja dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, dla Biura Prezydenta, które też prowadzi konsultacje, żeby pomyśleć o, żeby także na tych dwóch wczesnych etapach, nie tylko na samej komisji, te uwagi czy zmiany przedstawiać właśnie poszczególnymi częściami miasta. Sama Komisja Polityki Przestrzennej w sprawie tego aktualnego projektu, no, którym się dzisiaj zajmujemy, złożonego do Biura Rady Miasta, zajmowała się od końca maja i łącznie, jak policzyłem, odbyliśmy 9 posiedzeń. W zasadzie każde z nich trwało po 4 godziny. Też policzyłem, że prezentacje, które tutaj udało się, bardzo dziękuję za to, przeprowadzić w ciągu około godziny, nam łącznie zajęły 10 godzin, a cała dyskusja na komisji ponad 30 godzin. Mam wrażenie, że dosyć intensywnie także spędzonych. Te wszystkie materiały, które były prezentowane na komisji, to warto też Państwu radnym powiedzieć, są opublikowane na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Ja wiem, że to, co jest załącznikiem do samej uchwały, czyli ta tabela zbiorcza uwag licząca ponad 500 stron, nie jest zbyt łatwa w lekturze. Na szczęście jest druga wersja, która trochę to porządkuje, natomiast polecam, żeby zapoznawać się też z prezentacjami, które były prezentowane na komisjach, one są właśnie na stronie MPU dostępne. Tam to w formie graficznej, mniej więcej takiej, jak pokazywała pani dyrektor przed chwilą, wszystkie uwagi faktycznie są szczegółowo pokazane na mapie, którego terenu to dotyczy. Jest treść uwagi, jest uzasadnienie stanowiska MPU i warto jak najbardziej na tym materiale sobie pracować. Przechodząc już teraz do merytorycznego omówienia tego, co się działo na komisjach, no wskażę te grupy uwag, które gdzieś się pojawiły. No spośród tej liczby, która robi wrażenie duże, prawie 3000 uwag złożonych, prawie 2000 przynajmniej formalnie nieuwzględnionych przez prezydenta, należy zwrócić uwagę, że powiedzmy po takim merytorycznym ich przejrzeniu, po dyskusjach na komisjach, ta lista problemów czy obszarów, które w jakiś sposób są kontrowersyjne, jest zdecydowanie krótsza. Ona nadal jakby zawiera przynajmniej 20 kilka takich obszarów, powiedzmy o różnym natężeniu jakiegoś konfliktu czy różnicy zdań, ale jakby pozwala to zredukować do jakiejś skali, która jest, powiedziałbym, przez Wysoką Radę do ogarnięcia. Ponieważ część uwag, trzeba przyznać, że jest, można powiedzieć, zbyt ogólna, jeśli chodzi o, czy porównując to do skali, zakresu i problematyki studium. Nie da się jej często uwzględnić wprost w żaden sposób, bo właśnie jest to jakaś uwaga generalna, albo jakby w ogóle wykracza poza samą problematykę studium, czy poza kompetencje Rady do uwzględnienia takiej uwagi w studium. No wydaje się, że przykładem jest tu na przykład kwestia lokalizacji lotniska Krzesiny, gdzie wynika ona na przykład z pewnych dokumentów wyższego rzędu, czy generalna uwaga nie zmniejszać terenów zielonych z uwagi na różnicę na przykład w klasyfikacji pomiędzy poprzednim studium a obecnym, no ona wprost jest trudna do uwzględnienia, choć co do jej intencji jak najbardziej można się zgadzać, ale ona wymaga jakiegoś skonkretyzowania, żeby można było wprost pewne zmiany wprowadzić. I drugie spektrum tych uwag, niektóre uwagi są zbyt szczegółowe z kolei, jak na studium, tu też były pewne przykłady w prezentacji pokazane. To są uwagi, które odpowiadają najczęściej poziomowi planu miejscowego, gdzie i tak Rada będzie się kiedyś musiała takimi problemami zająć, ale nie w tej chwili, nie na poziomie studium. Te uwagi też są trudne w jakiś sposób do uwzględnienia. Na pewno na rysunku są bardzo trudne do uwzględnienia. Być może niektóre z nich można jakoś zaznaczyć w części tekstowej. Trzecia duża grupa uwag, które formalnie znajdują się w tej grupie nieuwzględnionych, ale w zasadzie też jakby nieszczególnie zajmowały komisję, to są takie, które są w zasadzie co do istoty przez prezydenta uwzględnione już na etapie rozpatrywania uwag przez niego. Natomiast no, z uwagi na sposób ich sformułowania, no, znalazły się w tej grupie z takiej ostrożności procesowej, można by powiedzieć, w tej grupie uwag nieuwzględnionych. Tu dobry przykład to jest Park Kasprowicza, gdzie były uwagi, które zakładały, że wyraźną jakby istotą uwagi był sprzeciw wobec zabudowy mieszkaniowej na obszarze stadionu Energetyka i uwaga szła w kierunku, żeby zostawić tam zieleń urządzoną lub wprowadzić kategorię US, czyli usługi sportu i rekreacji o niewielkiej powierzchni zabudowy. Prezydent niejako uwzględnił tę uwagę, czy tą propozycję dalej idącą, zostawił w całości teren zieleni urządzonej ZP, no ale siłą rzeczy to powoduje, że ten drugi człon alternatywy jest nieuwzględniony, czyli uwaga co do zasady jakby jest jak najbardziej kierunkowo uwzględniona, natomiast no niejako, ponieważ jakby ta druga alternatywa nie została wskazana, ona się w tej grupie znalazła, oczywiście sensu jej uwzględniać w tej chwili przez Radę żadnego nie ma. No i jest ta ostatnia grupa, która jest najważniejsza, ponieważ to są uwagi jak najbardziej formalnie poprawne, czyli takie, które jak najbardziej się mieszczą i w skali, i w zakresie, i w tematyce studium, czyli one wymagają rozpatrzenia merytorycznego. No i oczywiście te uwagi przede wszystkim były przedmiotem prac komisji. Tych punktów zapalnych, potencjalnych problemów, które wyniknęły, czy to w debacie, czy były także zgłaszane do mnie, przynajmniej jeśli chodzi o ich w jakiś sposób poparcie przez indywidualnych radnych. Jest ich kilka i tak jak mniej więcej się pojawiały na komisji, chciałbym je tylko wskazać. W większości one pojawiały się w prezentacji pani dyrektor, tu po prostu one są na jednej liście, żeby być może jeszcze to w takiej formie syntetycznej przedstawić. Pewne uwagi ogólne dotyczące infrastruktury transportowej dotyczyły kwestii etapowania realizacji i planowania tej infrastruktury na poziomie planów miejscowych, także jeśli chodzi na przykład o węzły trzeciej ramy. Podnoszone były kwestie związane ze skrzyżowaniami z kolei na pierwszej ramie, gdzie jest kwestia odpowiednich priorytetów dla poszczególnych rodzajów ruchu. Jeśli chodzi o listę tras tramwajowych, które rekomendowane są do analiz funkcjonalno-technicznych, jeśli chodzi o możliwości ich realizacji, to do tej listy, która jest dosyć szeroka w propozycji MPU, jeszcze pojedyncze pewne trasy były także propozycje, żeby być może je warto tam dodać. O tych zapisach dotyczących lotnisk Ławica i Krzesiny już była mowa. Generalna taka uwaga też dotycząca terenów zielonych dotyczyła wprowadzonej w studium granicy maksymalnej powierzchni zabudowy 10% dla terenów parków, gdzie jakby z jednej strony wskazywano na to, że park to nie tylko sama zieleń, czasami potrzebne są pewne obiekty kubaturowe, oczywiście sportowo-rekreacyjne, służące tej funkcji parkowej. Tu przykład parku Rataje, gdzie bezpośrednio takie zagospodarowanie niejako wynika ze zwycięskiej koncepcji konkursowej. No, z drugiej strony przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazywali, że no, oni odczuwają ten zapis jako potencjalnie niebezpieczny, który może służyć także jakimś innym celom. Taka kontrowersja się pojawiła. Grupa także problemów dotyczących ogólnie zagadnienia handlu wielkopowierzchniowego, czyli obiektów z powierzchnią sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych. Te, które się pojawiały w dyskusji na komisji, to jest kwestia starej rzeźni, kwestia wolnych torów, kwestia w ogóle terenów, które się nowo pojawiają poza Śródmieściem i także targowiska na Dolnej Wildzie się pojawiła kwestia. Z takich jeszcze bardziej systemowych, faktycznie w nowym studium się pojawia górne ograniczenie powierzchni sprzedaży 10 tysięcy metrów kwadratowych, ale w odniesieniu do samego centrum miasta też jakby się pojawiło zagadnienie, czy podobnych ograniczeń maksymalnej powierzchni sprzedaży nie należy wprowadzić również poza centrum. Przypomnę, że taka skala centrum handlowego typu Malta, Stary Browar czy Poznań Główny to jest kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych. Mniej więcej o takiej skali mówimy. Te 10 tysięcy to jest mniej więcej Kupiec Poznański czy Galeria MM. Teraz jeszcze dwie listy dotyczące już uwag szczegółowych dotyczących poszczególnych obszarów miasta. Na pewno w przypadku części wschodniej Rataj generalnie największe kontrowersje, najwięcej dyskusji budziły dwie kwestie, czyli teren przy ulicy Inflanckiej, gdzie z jednej strony prezydent uwzględnił uwagę, która rozszerza ten teren w stosunku do projektu wyłożonego do publicznego wglądu. Z drugiej strony są kontruwagi, które idą w kierunku tego, żeby w ogóle ten teren, taką funkcję na tym obszarze zlikwidować. Dalej była kwestia tych bram do parku Rataje, też powiedzmy dyskutowana. Przedstawiciele inwestora, który zajmuje się projektem portowo na Starołęce, wskazywali na pewne niespójności między decyzją o warunkach zabudowy, którą dysponują, a zapisami studium. Pan radny Marek Sternalski wskazał zagadnienie terenu przy ulicy Baraniaka, gdzie powiedzmy poprzednio przeznaczonego pod zieleń nieurządzoną, gdzie obecnie on jest rozszerzony teren, na ten obszar jest rozszerzony teren mieszkaniowy. Była kwestia ulicy Milczańskiej, faktycznie też podnoszona. To była ta sama komisja, jeżeli dobrze pamiętam, na której był także dyskutowany projekt uchwały o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego. Tutaj faktycznie jest tak, że upewniliśmy się, że zapis studium jest na tyle elastyczny, że on dopuszcza obie alternatywy, obie wersje, które są rozpatrywane, czyli tą z obecnego planu miejscowego i tą, którą proponują mieszkańcy, czyli powiedzmy tutaj jakby nie na poziomie studium może być ta decyzja podjęta, a już w planie miejscowym. Przechodząc na północną część miasta, to faktycznie z tych większych obszarów była dyskusja o tak zwanym tym trójkącie czy klinie przy Lasku Piątkowskim w okolicy rezerwatu Żurawiniec na Naramowicach. I jeszcze kilka uwag już powiedzmy w nieco mniejszej skali częściowo indywidualnych właścicieli w rejonie ulicy Karpiej. Parę uwag dotyczących też pewnych terenów na Morasku. Z takich bardziej powiedzmy ogólnodzielnicowych, czyli nie indywidualnych, a raczej wskazywanych przez organizacje społeczne, to z jednej strony teren przy wysypisku śmieci zaraz przy granicy miasta z gminą Suchy Las, gdzie jest rozszerzenie tych funkcji zakładu zagospodarowania odpadów planowane. Też tu uwagi się różniły od całkowitego jakby wyeliminowania tego terenu po kwestionowanie właściwie tylko jednej z funkcji dopuszczonych na tym terenie, czyli grzebowiska dla zwierząt. Z tych uwag transportowych w tym miejscu pojawiła się faktycznie kwestia trasy średnicowej, czyli przedłużenia trasy, która już istnieje wzdłuż poznańskiego szybkiego tramwaju dalej na północ poza obwodnicę kolejową. Zresztą także ten temat pojawił się przy okazji omawiania tras tramwajowych, także chodziło tutaj o wydłużenie samej pestki. I ostatni slajd dotyczący części zachodniej i południowej. Zdecydowanie najwięcej dyskusji i kontrowersji budziły kwestie związane z obszarem Sołacza, czyli tereny w sąsiedztwie Parku Sołackiego i Parku Wodziczki, gdzie studium zakłada możliwość zabudowy, utrzymując zapisy z 2008 roku, możliwość zabudowy terenów w okolicy ulic Grudzieniec, Drzymały i ogródków działkowych Bogdanka Przypułaskiego. Mieliśmy jedną sprawę długo dyskutowaną, co prawda, ale indywidualną, dotyczącą budynku przy ulicy Złotowskiej, gdzie jest pewna z kolei niezgodność między zapisami studium a stanem faktycznym. Przedstawiciele Rady Osiedla Podolany wspominali o problemie wysokości zabudowy na nowo planowanych terenach, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w ich dzielnicy. Kolejna sprawa indywidualna też omawiana dotyczyła terenu rolnego przy ulicy Koszalińskiej, też przy obwodnicy kolejowej, gdzie jest teren rolny z jednym budynkiem wybudowanym jako zabudowa siedliskowa. Pytanie, co dalej z tym terenem? Rada Osiedla Świerczewo zgłosiła mi kwestię właśnie związaną z ulicą Opolską. Pan radny Bartosz Zawieja też dwa problemy z obszaru dzielnicy Grunwald dotyczące skwerów na ulicy na osiedlu Bajkowym i boiska terenu rekreacyjnego przy ulicy Bogusławskiego na Górczynie. Trudno powiedzieć, czy to jest możliwe do uwzględnienia w skali rysunku. Być może jakieś rozwiązania są możliwe w części tekstowej. Rozmawialiśmy także o tematach związanych ze Smochowicami. Pole golfowe, kwestia ewentualnej alternatywy poprzez dopuszczenie zalesienia tego obszaru i już drobniejsze sprawy dotyczące ulicy Polanowskiej. Uczestniczyła w naszych posiedzeniach także Rada Osiedla Strzeszyn, jej przedstawiciele. Natomiast poprosili o to, żeby mieć więcej czasu, żeby z prezentacją przynajmniej się zapoznać. Zapowiedzieli, że na pewno jakieś swoje jeszcze tutaj argumenty czy dodatkowe zastrzeżenia zgłoszą w najbliższym czasie. Szanowni Państwo, to jest około 20 kilku, to nie jest lista kompletna prawdopodobnie. Jeżeli ktoś z Państwa wie o jakimś problemie, czy chciałby zgłosić jeszcze jakąś kwestię, która by wymagała jakiejś jasnej rekomendacji czy omówienia w ramach komisji po to, żeby wypracować rozwiązanie dla całej Rady, to oczywiście ta lista jest otwarta. Natomiast po zapoznaniu się z całością materiału, ten materiał jest opracowany przez Miejską Pracownię, jest upubliczniony. Podjęliśmy stanowisko, które chciałbym teraz przedstawić. Mianowicie stwierdziliśmy, że zwracamy się do Rady Miasta o to, żeby na dzisiejszej sesji przeprowadzić w ramach tego punktu poświęconego studium tylko dwa elementy, czyli prezentację projektu i złożonych uwag, to właśnie się odbyło, oraz przeprowadzenie na ten temat debaty ogólnej, to się w tej chwili właśnie zaczyna. Natomiast zwróciliśmy się do Rady Wysokiej, prosimy o, proszę w imieniu komisji o uszanowanie tego stanowiska, o wyznaczenie jeszcze dodatkowego czasu na przygotowanie opinii już konkretnych rekomendacji na podstawie tych wszystkich argumentów, które padły w dyskusji, na podstawie wyjaśnień Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, na podstawie głosów, które licznie padały ze strony rad osiedli, organizacji pozarządowych, mieszkańców, żeby jeszcze mieć pewien dodatkowy czas, kilka tygodni w tym okresie przerwy w pracach Rady, abyśmy mogli sobie przemyśleć te wszystkie argumenty, wypracować konkretną rekomendację, a tym samym, żebyśmy przełożyli głosowania Rady na jakiś kolejny termin. Od razu mogę tutaj zapowiedzieć, że zaproponuję, abyśmy jako komisja wrócili do pracy, do już przegłosowania konkretnych rekomendacji w tym tygodniu przedsesyjnym, który jest niejako zaplanowany, czyli w końcówce sierpnia, po to, żeby na początku września moglibyśmy się na jednej z tych kolejnych sesji, czy najlepiej na dokończeniu dzisiejszej sesji, bo tak pewnie będzie najprościej, spotkać i ostateczną wersję przegłosować. Ja w tym miejscu na koniec chciałbym podziękować wszystkim radnym, którzy są członkami komisji i aktywnie, cierpliwie uczestniczyli w tych pracach. To był naprawdę duży wysiłek i dużo czasu to zajęło. Także oczywiście dziękuję wszystkim mieszkańcom, przedstawicielom rad osiedli, organizacji pozarządowych, którzy też czynnie brali udział w posiedzeniach, przedstawiali liczne argumenty za zgłaszanymi przez siebie uwagami i na pewno tutaj wzbogacili naszą wiedzę na ten temat. No i oczywiście apeluję o merytoryczną dyskusję na ten temat. Czym mniej emocji, a więcej argumentów i zdolności do kompromisu, tym na pewno ten dokument będzie lepszy, będzie lepiej służył i planistom, i mieszkańcom. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Oczywiście to stanowisko, ja nim dysponuję, w związku z tym wiem, że takie stanowisko Komisja Polityki Przestrzennej podjęła i o tym wiedzą chyba w większości wszyscy uczestniczący w dzisiejszym posiedzeniu. Natomiast żeby je zrealizować, powinna to być decyzja Rady w postaci głosowania konkretnego wniosku, więc myślę, że najlepiej byłoby, gdyby pan przewodniczący taki wniosek sformułował. Nie sądzę, żeby to było potrzebne w tej chwili, bo teraz chciałbym ogłosić przerwę, bo o tej porze przychodzi przerwa, a trochę chyba było bez sensu rozpoczynać debatę na jeden krótki głos i potem ogłaszać przerwę, więc proponuję przerwę do godziny 15, ale tym bardziej proszę państwa o punktualny powrót. Dziękuję, ogłaszam przerwę. Do 15.